Mówi Paryż RFI, 26 dzień grudnia 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Grażyna Chmurska, Anna Rzeczycka, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika i przeglądu prasy polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, Postscriptum oraz magazyn poświęcony Bożemu Narodzeniu w muzyce. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Tysiące osób pielgrzymują do mauzoleum Benazir Bhutto. Pakistan gromadzi wojsko przy granicy z Indiami. Chińskie okręty wojenne wyruszyły do walki z piratami w Zatoce Adeńskiej. Liczba ofiar katastrofy na Krymie wzrosła do 27. Piosenkarka Erta Kitt zmarła w wieku 81 lat. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika.
W sobotę odbędą się oficjalne uroczystości z okazji rocznicy śmierci Benazir Bhutto, która zginęła rok temu w zamachu samobójczym, gdy po powrocie z wygnania prowadziła kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w Indiach. Już w piątek kilkadziesiąt tysięcy osób udało się do Gardi Khuda Baksh, gdzie znajduje się mauzoleum rodziny Bhutto. Pociągami, autobusami, na rowerach czy pieszo sympatycy byłej premier pospieszyli oddać hołd tej, która jako pierwsza kobieta we współczesnych czasach rządziła krajem muzułmańskim. Zamach na jej życie wywołał zamieszki w Pakistanie i chaos polityczny zakończony we wrześniu wyborami i objęciem urzędu prezydenta przez męża zamordowanej Asifa Ali Zardari. Ataki terrorystyczne jednak nie ustały. Ponad 50 zamachów dokonano w ubiegłym roku w Pakistanie, a ostatnie w Islamabadzie były wyjątkowo krwawe. Rząd w obawie, by z okazji rocznicy śmierci Benazir Bhutto nie doszło do kolejnych ataków, podjął nadzwyczajne środki ostrożności. Ponad 8 tysięcy policjantów i członków innych służb porządkowych będzie czuwało nad bezpieczeństwem osób biorących udział w obchodach. Przybędzie tutaj prezydent Bhutto, mąż zamordowany i syn Bilawal, którzy kierują teraz osieroconą przez Benazir pakistańską partią ludową.
Mówi Paryż RFI, rośnie napięcie w stosunkach indyjsko-pakistańskich. Pakistan grupuje wiele tysięcy żołnierzy przy granicy indyjskiej. Dowództwo pakistańskie cofnęło ponadto przepustki tym żołnierzom, którzy je otrzymali. Indie oskarżają Pakistan o wspieranie terrorystów, którzy dokonali krwawych zamachów w Bombaju. Rzecznik pakistańskiego Ministerstwa Obrony stwierdził, że dokonywane są przesunięcia oddziałów z północnego zachodu na południowy wschód oraz dodał, że Pakistan nie ulega, cytuję, histerii wojennej, ale musi się ubezpieczyć na każdą ewentualność. Mówi Paryż RFI. Izrael zgodził się otworzyć w piątek przejścia graniczne ze Strefą Gazy, umożliwiając dostarczenie transportów z pomocą humanitarną. W czwartek premier Izraela, Ehud Olmert, wystosował ostrzeżenie ostatniej szansy wobec Hamasu i wezwał, by Hamas natychmiast zaprzestał rakietowych ostrzałów terenów izraelskich. Minister obrony Ehud Barak oświadczył, że ponowne otwarcie przejść granicznych dla dostaw pomocy humanitarnej stanowi odpowiedź na liczne prośby społeczności międzynarodowej. Przepuszczono transporty paliwa dla głównej elektrowni strefy oraz ciężarówki ze zbożem. Według koordynatora dostaw do Strefy Gazy wjechało 90 ciężarówek z żywnością oraz lekami. Od czerwca 2007 roku zamieszkana przez 1,5 miliona osób Strefa Gazy znajduje się pod całkowitą kontrolą Hamasu. Minister infrastruktury Izraela Benjamin Ben Eliezer podkreślił, że wznowienie dostaw ma pokazać Palestyńczykom, że to nie oni są wrogiem Izraela, lecz przywództwo Hamasu, które zarówno z Izraelczyków, jak i Palestyńczyków uczyniło, jak się wyraził, worek treningowy. Wznowienie dostaw powinno nieco złagodzić napięcie w stosunkach izraelsko-palestyńskich, które mogło doprowadzić do interwencji wojskowej Izraela w Strefie Gazy. Pod koniec zeszłego tygodnia Hamas nie przedłużył półrocznego rozejmu z Izraelem. W środę na terytorium Izraela spadło ponad 80 rakiet i pocisków moździerzowych wystrzelonych ze Strefy Gazy. W piątek ze strefy wystrzelono w kierunku Izraela co najmniej 10 rakiet. Mówi Paryż RFI, liczba ofiar wybuchu w domu mieszkalnym w Eupatorii na Krymie zwiększyła się do 27, poinformował rano krymski przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Oleksandr Mazilin. Spod gruzów wydobyto ciała trojga dzieci w wieku 3, 5 i 10 lat. W wyniku eksplozji zginęły całe rodziny, w tym jedna składająca się z 5 osób. W związku z tragedią prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko ogłosił piątek dniem żałoby narodowej. Ratownicy, którzy odgruzowują ruiny ręcznie, uratowali dotychczas 21 osób. Część z nich przewieziono do szpitali. Pod gruzami mogą znajdować się jeszcze ludzie, jednak nadziei na to, że pozostali przy życiu spadła, nadzieja na to, że pozostali przy życiu spadła praktycznie do zera. Katastrofa nastąpiła w środę późnym wieczorem. Z 2 z 5 klatek schodowych zawaliły się wszystkie kondygnacje od parteru do 4 piętra. Wybuchł gaz. Mówi Paryż RFI. 3 chińskie okręty wojenne, 2 niszczyciele, jednostka zaopatrzeniowa z 800 członkami załogi, pośród nich znajduje się 70 członków chińskich sił specjalnych, wyruszyły w piątek z portu Sanya, położonego na południu Chin. Zdaniem obserwatorów decyzja władz chińskich o wysłaniu jednostek wojennych oraz komandosów na somalijskie wody jest bezprecedensowa i świadczy o znacznym potencjale chińskiej marynarki. Wojsko chińskie uczestniczy w kilku misjach pokojowych na całym świecie, ale w sposób raczej symboliczny, bowiem Pekin wyznaje zasady nieingerencji w sprawy innych krajów. Misja w Somalii wskazuje na wzrost chińskiej ambicji dyplomatycznych i wojskowych. Niemiecka marynarka wojenna, uczestnicząca od 2 dni w misji Atlanta przeciwko piratom na wodach wokół rogu Afryki, udaremniła w czwartek porwanie przez somalijskich piratów egipskiego frachtowca. W czwartek rano niemiecka korweta Karlsruhe odebrała sygnał SOS od załogi zaatakowanego przez piratów o wybrzeży Jemenu egipskiego frachtowca Wadi al-Arab. Niemiecka korweta, oddalona o 70 mil morskich od miejsca ataku, wysłała na pomoc pokładowy helikopter. Niemieckim żołnierzom udało się ponadto w czwartek przed południem zatrzymać piracką łódź motorową i rozbroić jej 6-osobową załogę. Na polecenie niemieckiego rządu piraci zostali jednak zwolnieni. Przyczyny takiej decyzji przedłożył rzecznik misji Unii Europejskiej do spraw piratów somalijskich, komandor Achim Winkler. Stwierdził on, że niemiecka marynarka zatrzymałaby piratów tylko wówczas, gdyby naruszone zostały interesy Niemiec, to znaczy gdyby piraci próbowali porwać statek niemiecki lub skrzywdzili obywatela Niemiec. W podjętej 8 grudnia przez Unię Europejską operacji antypirackiej bierze udział 8 państw, które wysłały na akwen wrogu Afryki 6 okrętów i 3 samoloty patrolowe. Celem misji jest ochrona transportu z pomocą humanitarną, jak również zabezpieczenie szlaków handlowych biegnących przez wody somalijskie i Zatokę Adeńską. Z danych Międzynarodowego Urzędu Morskiego wynika, że od początku roku somalijscy piraci zaatakowali 110 jednostek, z których uprowadzili 42. Piraci nadal przetrzymują dla okupu 14 spośród tych statków oraz 240 członków ich załóg. Przypomnijmy, że piratom udało się uprowadzić wielki tankowiec saudyjski Sirius Star z 300 tysiącami ton ropy w zbiornikach. W ubiegłym tygodniu Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie zezwoliła na ataki na bazy piratów z lądu i powietrza. Celem misji jest ochrona transportu z pomocą humanitarną, jak również zabezpieczenie szlaków handlowych przez akwen somalijski oraz Zatokę Adeńską. Premier Japonii Taro Aso zaapelował w piątek do swych ministrów, aby przyspieszyli badanie możliwości wysłania okrętów japońskich sił samoobrony do walki z somalijskimi piratami na wodach wokół rogu Afryki. Organizacja takiej misji stanowi dla Tokio poważny problem, ponieważ pacyfistyczna powojenna konstytucja japońska nakłada znaczne ograniczenia na siły zbrojne tego kraju. Gdyby japoński rząd wysłał okręty do walki z piratami, byłaby to pierwsza po II wojnie światowej zamorska misja porządkowa japońskiej marynarki wojennej. Mówi Paryż RFI. Orson Welles uważał ją za, cytuję, najbardziej podniecającą kobietę świata. Polscy słuchacze odkryli jej chrapliwy głos, gdzie kryły się obietnice nieziemskich rozkoszy, w rewii piosenek Lucjana Kedryńskiego. Erta Kitt zmarła wczoraj w wieku lat 81. Było w niej coś ze zmysłowej kotki. Wystąpiła zresztą jako Catwoman w telewizyjnej wersji Batmana w latach 60. Jej najsławniejsze przeboje z tamtych lat, C'est bon, Let's do it, I want to Ruby Evil, Just an Old Fashioned Girl i liczący dzisiaj 55 lat przebój świąteczny Santa Baby. Nigdy nie zeszła ze sceny. W latach 80. udał się jej światowy comeback wielkim przebojem Where's My Man. Urodziła się w południowej Karolinie w roku 27. Zaczynała w zespole tanecznym Catherine Durham. Potem krążyła nieustannie między estradą, teatrem, studiem telewizyjnym i studiem filmowym, zbierając nominacje na nagrody w trzech dziedzinach: Tony, Grammy, Emmy. Brakowało tylko nominacji do Oscara. Zdobyła dwie Emmy Awards. Umiała śpiewać w 10 językach, a wystąpiła w 100 krajach. Szczególnie kochała jednak Paryż. Jednym z jej przebojów była piosenka Edith Piaf, La Vie en Rose. Gdy pod koniec lat 60. została skarcona i odsunięta w cień za protest przeciwko wojnie w Wietnamie, podróżowała po całym świecie, lecz już w roku 1974 powróciła triumfalnie na Broadway. Jedyny w swoim rodzaju głos przyniósł jej rolę niecodzienną w radiowej adaptacji Księgi Dżungli Kiplinga, zrealizowanej przez BBC w roku 1994, wystąpiła w roli węża. W roli węża K. Śpiewa Eartha Kitt.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry. Tonight.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Piotr Rosochowicz.
Dzienniki żegnają dzisiaj Harolda Pintera, nie zapominając o jego politycznych szaleństwach. Przy czym rzecz szczególna, prawicowy Le Figaro komentuje je znacznie oględniej niż lewicowa Libération. Ten ostatni dziennik przypomina, że Pinter nie przepuścił sztokholmskiej okazji, gdy, choć choroba nie pozwoliła mu uczestniczyć w noblowskiej ceremonii, przesłał Akademii sfilmowaną diatrybę, w której ział nienawiścią do Stanów Zjednoczonych. Pozostał do śmierci młodym gniewnym, pisze Libération, a choć w jego dramaturgii były ostre akcenty krytyki społecznej, trzymała się ona z dala od najradykalniejszych aspektów jego politycznych przekonań. Przez całe życie rozsyłał do brytyjskich gazet listy otwarte, protestując przeciwko polityce amerykańskiej w Nikaragui, Wietnamie, Iranie, Jugosławii, Afganistanie i oczywiście w Iraku. Co popchnęło go nieraz ku równi pochyłej, kiedy w roku 2001 wstąpił do Międzynarodowego Komitetu Obrony Slobodana Miloszewicza w imię walki z rzekomo wybiórczą moralnością Zachodu. Wolno nam jedynie zgadywać, czy w dziedzinie wybiórczej moralności Harold Pinter był bez skazy. W jego cytowanych powszechnie deklaracjach potępienie komunistycznego totalitaryzmu i jego zbrodni występuje bowiem, powiedzmy, śladowo. Należał do tych moralistów, którzy swe gromy zastrzegają dla demokracji, żądając od niej doskonałości kryształowej. Wśród głosów, jakie odezwały się po jego śmierci, Libération cytuję jednak wypowiedź Wacława Havla. Ten pamięta objawy solidarności Pintera w czasach antykomunistycznego oporu w Czechosłowacji. Pisał zaś z pewnością znakomicie, choć był raczej pod wpływem Becketa niż Brechta, a zasadniczy rozdział twórczości zamknął w gruncie rzeczy już w latach 70. Jest klasykiem współczesnego teatru, choć od dawna już nie wprowadził na scenę niczego, co dorównywałoby granym po dziś dzień na całym świecie wcześniejszym sztukom. Libération przypomina również jego znakomite scenariusze filmowe, szczególnie pisane dla Josepha Lozeya, takie jak Służący, Wypadek czy Posłaniec, albo zrobiona dla Karela Reissa adaptacja filmowa Kochanicy Francuza. Libération poświęca natomiast okładkę i obszerny materiał wewnątrz numeru aferze Juliena Dreya, socjalistycznego dygnitarza, niegdyś współzałożyciela stowarzyszenia SOS Racisme, bliskiego współpracownika Ségolène Royal, który boryka się obecnie z brzydką aferą finansową. W komentarzu redakcyjnym dyrektor dziennika Laurent Geoffrin zauważa, że mamy znów do czynienia z kwestią tajemnicy dochodzenia. W istocie bowiem nie ma jeszcze żadnego śledztwa, tylko wstępne badanie sprawy, z którego strzępki przedostały się do wiadomości publicznej. Te jednak wydają się bardzo kłopotliwe dla socjalistycznego przywódcy, dotyczą bowiem podejrzanego przepływu gotówki i czeków oraz znacznych wydatków. Geoffrin zaleca jednak ostrożność, przypominając kilka podobnych przypadków, kiedy to politycy pomówieni o analogiczne występki zostali następnie oczyszczeni przez wymiar sprawiedliwości. Julien Dreux zawiadamia, że w odpowiedniej chwili odpowie na wszystkie zarzuty, pod warunkiem, że zapozna się z nimi oficjalnie, a nie za pośrednictwem gazet. Oby nastąpiło to jak najszybciej, pisze Libération, zwłaszcza, że śledztwo wylało się już na forum publiczne, zatem trzeba je czym prędzej skanalizować wedle praworządnych zasad. Les Echos, dziennik ekonomiczny, cytuje zdanie Montesquieusza: można być wraz okrytym hańbą i zaszczytem. Czyni to zaś na użytek elity światowej finansjery, przypominając wartość dawno zapomnianą, a mianowicie honor. Nawet średniowieczni bandyci uznali, że przywilej zdobyty siłą zyska na prawowitości dzięki honorowi. Na ten zaś składają się takie cnoty jak waleczność, lojalność, szczodrość i dworność wobec dam, a więc poszanowanie innych. Konfrontacja tych średniowiecznych zasad z obecnymi manierami rynków finansowych nie wymaga komentarza, chyba może po to tylko, by przypomnieć, że w dawnych czasach ich pogwałcenie ściągało na winnego infamię i wykluczało go z szeregów rycerstwa. I tu właśnie przychodzą słowa Montesquieusza, zapowiedź rewolucji, a wraz z nią strach powiedzieć demokracji, czyli obalenia przywilejów. Les Echos piszą, nie kryjąc gorzkiej ironii, że swym postępowaniem uczniowie czarnoksiężników z Wall Street dokonali czynu niezwykłego, sugerując, że rok 2009 winien przynieść restaurację tych średniowiecznych pryncypiów. My zaś dodamy, że tak zwany etos rycerski czy arystokratyczny, choć nie łudźmy się, nawet dziś lepiej nie wierzyć w Dziadka Mroza, nie był przestrzegany zawsze i przez wszystkich, miał w sobie pewne zalety. Odkąd zaś sprawdziły się słowa Iwana Karamazowa, że mianowicie odkąd Bóg umarł, wszystko wolno, w tej kwestii wolno również podrapać się w głowę.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Bruno Philippe, pierwszostronicowy artykuł w Le Monde, tytułuje: Chińska opozycja zwiera szeregi i rzuca wyzwanie władzy. Na wzór czechosłowackiej karty 77 w Pekinie powstała karta 08. Apeluje ona o jak najszybsze zniesienie monopolu partyjnego w Chinach Ludowych i o wprowadzenie w Chinach demokracji. Karta 08 zredagowana jest przez chińskich opozycjonistów, a pierwsze podpisy pod nią złożyło 300 osób. Zawierający 19 punktów dotyczących podstawowych działań o charakterze wolnościowym tekst umieszczono w internecie i już kilka tysięcy osób na całym świecie wyraziło jego gorące poparcie. I to pomimo wielu zapór stawianych przez chińską policję. Podpisy złożyli nawet niektórzy członkowie chińskiej partii komunistycznej, profesorowie kilku chińskich uniwersytetów oraz niektórzy chińscy urzędnicy państwowi. Jest to oczywiście kropla w morzu, jeśli weźmiemy pod uwagę rozmiary demograficzne kraju, ale jak też mówi chińskie przysłowie, kropla drąży skałę. Policja chińska na dwa dni przed publikacją karty 08, 8 grudnia, uwięziła jednego z głównych opozycjonistów i jednocześnie jednego z twórców karty 08, Liu Xiaobo. Nadal nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten 53-letni profesor literatury brał też udział w ruchach protestacyjnych na placu Tiananmen w 1989 roku, za co spędził kilka miesięcy w więzieniu. Podobnie było w roku 1996, kiedy to chińska policja osadziła go w obozie reedukacyjnym na 3 lata. 160 sinologów na całym świecie wzięło profesora Lin Xiaobo w obronę i wysłało list protestacyjny wobec jego aresztowania i zaginięcia. Jego uwolnienia domagają się takie osobistości jak Umberto Eco czy Salman Rushdie. Jedną z propozycji zawartych w karcie 08 jest m.in. propozycja rozdzielenia trzech aspektów władzy – ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej – i położenie kresu sytuacji monopolu partii komunistycznej w Chinach. Le Monde przypomina też szczegóły czechosłowackiej karty 77, która była wzorem dla twórców karty 08. Ona przecież też domagała się zmian i postępów w podstawowych prawach do wolności obywateli ówczesnej Czechosłowacji. Jeden z jej sygnatariuszy, były premier Czech Václav Havel, w tekście opublikowanym przez amerykański The Wall Street Journal zdecydowanie potępia chińskie represje zastosowane wobec Liu Xiaobo i domaga się natychmiastowego jego uwolnienia.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Zbliża się koniec roku i czeka nas prawdopodobnie, jak zwykle od kilku lat, kolejna wojna rosyjsko-ukraińska o gaz. Prezydent Dmitry Miedwiediew zagroził Ukrainie zakręceniem kurków.
Muszą wszystko zapłacić do ostatniego grosza, jeśli nie chcą wystawiać swojej gospodarki na sankcje i żądania ze strony Federacji Rosyjskiej. Tak dłużej być nie może. Mam nadzieję, że politycy ukraińscy podejmą odpowiednie decyzje, by spłacić długi i zaczniemy nowy rok, choćby w tej dziedzinie, bez obciążeń z przeszłości. Nie mam zamiaru niczego ukrywać. Naszym celem jest otrzymanie pieniędzy. Jeśli Ukraina nie zapłaci, wykorzystamy cały arsenał możliwości. To absolutnie oczywiste. Nikt nie powinien mieć tu żadnych złudzeń. Naturalnie jednocześnie wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań wobec naszych klientów w innych krajach, w tym również w Europie.
Естественно, при исполнении всех наших обязательств в отношении потребителей в других странах, в том числе и в Европе.
Prezydent Miedwiediew zagroził Ukrainie, próbując jednocześnie uspokoić innych odbiorców rosyjskiego gazu. Serbia być może, by uniknąć podobnych jak Kijów kłopotów, podpisanie dawno kontrowersyjne porozumienie energetyczne dotyczące sprzedaży 51% akcji serbskiego monopolisty paliwowego NIS w spółce zależnej od Gazpromu. Uzależnienie od dostaw, o których decyduje Moskwa, niepokoi jednak wielu polityków w Europie. Czy istnieją jakieś alternatywne rozwiązania i kto o nich będzie decydować? Na pytanie odpowiada Claude Mondil, były dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energii.
Tak naprawdę to koncerny paliwowe będą decydować, bo to one wykładają pieniądze na budowę gazociągów. Decyzja, skąd popłynie gaz, do nich więc należy. Czy to będzie Nord Stream, czy Nabucco, przechodzący bardziej na południe przez Gruzję, Rosję i Grecję, a później przez Bałkany? Szczerze powiedziawszy, dzisiaj jeszcze nie wiadomo. Tak naprawdę w dalszej perspektywie będą potrzebne te wszystkie gazociągi. Będziemy potrzebować gazu z Rosji, pewnego dnia również z Iranu, choć dzisiaj ze względów politycznych jest to trudne do wyobrażenia, ale trzeba pamiętać, że trzy kraje posiadają razem wziąwszy 2/3 światowych zasobów gazu. Są to właśnie Rosja, Iran i Katar. Pozostałe państwa mają tylko niewielkie złoża. Nie można więc poważnie myśleć o budowie gazociągów, które będą przecież służyły przez dziesiątki lat, wykluczając którykolwiek z tych trzech krajów.
Imaginer de construire des gazoducs qui vont rester là pour plusieurs dizaines d'années en faisant l'impasse.
Posiadanie gazociągów nie jest równoznaczne z władzą polityczną, chociaż trzeba przyznać, że Rosja nie chce się podporządkować tej zasadzie, przyznaje Claude Mondil, dodając, jeżeli Moskwa będzie próbowała wykorzystać politycznie gaz, to popełni błąd, straci zaufanie konsumentów i zmusi potencjalnych odbiorców rosyjskiego gazu do szukania innych źródeł zaopatrzenia. Zwłaszcza Europa Zachodnia może zacząć sprowadzać gaz płynny z Afryki i Ameryki Południowej. Nie sądzę, że można się obejść bez rosyjskiego gazu, ale zapewne ważnym jest pokazanie Moskwie, że istnieją alternatywne rozwiązania, uważa Claude Mondil. Według francuskiego eksperta Unia Europejska nie jest bardzo uzależniona od Rosji, gdzie kupuje tylko 25% gazu. Trzeba jednak dalej kontynuować proces dywersyfikacji dostaw i wspólną politykę energetyczną.
Trzeba absolutnie, by Unia Europejska była solidarna. To znaczy, w momencie, gdy jedno państwo jest pozbawione dostaw gazu, inne przychodzi mu z pomocą.
L'Union européenne soit un espace de solidarité, c'est-à-dire que si un pays voit une interruption de ses fournitures de gaz,
obyśmy nie musieli się niedługo przekonywać, jak wygląda europejska solidarność w praktyce. Miejmy nadzieję, że Rosjanie nie zakręcą kurków.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Po 11 miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwiają przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Niemal jednomyślnie poparte rozporządzenia wcześniej uzgodnione zostały na szczycie Unii Europejskiej pod koniec francuskiej prezydentury. Zdaniem eurodeputowanego profesora Jerzego Buzka dyrektywa w obecnym kształcie może być szansą dla polskiej gospodarki. Rozmawia z nim korespondent w Strasburgu Andrzej Geber.
Mówimy o pakiecie klimatyczno-energetycznym, którego się bardzo obawialiśmy w Polsce, szczególnie rozwiązania dotyczącego nowej dyrektywy o handlu emisjami. Mogło to spowodować wzrost cen prądu elektrycznego w Polsce nawet o 100%. Dzisiaj mamy rozwiązania inne, takie, które przede wszystkim odsuwają w czasie ewentualne podwyżki prądu. I jeśli naprawdę zrobimy wiele do roku 2020, to ten pakiet może być dla nas wielką szansą, znacznie większą szansą niż zagrożeniem.
Jak możemy to rozumieć, że ma być dla nas szansą?
Mamy przestarzałą energetykę. 40% bloków energetycznych nadaje się natychmiast do wymiany, bo po prostu przestają funkcjonować. Wymienimy je na nowe. To oznacza wielką oszczędność polskiego węgla, to jest przecież nasz skarb. Równocześnie w sposób automatyczny zmniejszymy emisję CO2 i zmniejszymy obciążenie kosztami zakupu tych emisji. Mamy również przed sobą wprowadzenie energetyki odnawialnej. To ogromna szansa dla polskiej wsi. Setki biogazowni, uprawa biomasy, farmy wiatrowe. To wszystko da zatrudnienie ludziom w małych miejscowościach i przytrzyma tam wykształconą młodzież, która opuszcza dzisiaj polską wieś i wyprowadza się do wielkich miast albo za granicę. Mamy także szansę uzyskać nasze własne indywidualne oszczędności. Po prostu zaczniemy oszczędzać prąd elektryczny. To się da zrobić. Nowe urządzenia, nowe oświetlenie, nowe rozwiązania w budownictwie. W rezultacie więc uzyskamy znacznie więcej korzyści, niż dzisiaj nam się wydaje. Proszę sobie przypomnieć, kiedyś były kwaśne deszcze, ginęły lasy, a my chorowaliśmy. Dzisiaj mamy to już za sobą. Nikt nie mówi o odcierczeniu spalin, bo są to marginalne koszty, 5% kosztu energii elektrycznej i zdziwilibyśmy się, gdyby ktoś znowu dwutlenek siarki wypuszczał do atmosfery. Kiedyś ulicami miast w Europie, na całym świecie spływały ścieki. Nasze rzeki ginęły, a w nich ryby i życie biologiczne. Czy dzisiaj zastanawiamy się nad tym, ile to kosztuje, aby oczyścić ścieki? To kosztuje miliardy, ale nikt nie wątpi, że wydanie tych miliardów jest sensowne. Przecież chodzi o nasze zdrowie, chodzi o przyrodę, chodzi o to, co nas otacza. Tak samo powinniśmy potraktować dzisiaj pakiet klimatyczno-energetyczny. Wchodzimy w nowy świat, wchodzimy w trzecią rewolucję przemysłową, jak się często mówi. To jest także rewolucja, która przywraca znaczenie temu zapomnianemu już trochę węglowi. U nas nie zapomnianemu, ale w Europie, na świecie tak. I dzisiaj wszyscy mówią o powrocie do węgla, innego węgla. Węgla wykorzystywanego w inny sposób. Także z produkcją gazu syntetycznego i paliwa do samochodów, po to, żebyśmy nie musieli sprowadzać tak wiele ropy i gazu, na przykład z Rosji. A więc pod każdym względem ta wielka rewolucja przemysłowa, trzecia już, kolejna, może nam przynieść wielkie pozytywne skutki, a nie tylko same zagrożenia.
Chciałbym nawiązać do węgla i do batalii, którą pan zaczął, ponieważ węgiel z jednej strony jest skarbem, a z drugiej strony bardzo przeszkadza, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Pan walczył, pan przekonywał, pan proponował, że można przecież węgiel używać, a dwutlenek węgla składować geologicznie. To nie było na to zupełnie jak gdyby akceptacji i zrozumienia. Proszę powiedzieć, jak to wygląda teraz.
Tak, wygląda zupełnie inaczej niż 4 lata temu, jak znalazłem się w Parlamencie Europejskim. Niewątpliwie w Polsce sytuacja była łatwiejsza, dlatego że wiedzieliśmy, że mamy węgiel, nasz własny węgiel i chcieliśmy być niezależni energetycznie. A to właśnie taką szansę daje węgiel, który mamy w kraju. W związku z tym należało przekonać tutaj na miejscu, w Parlamencie Europejskim, we różnych krajach Unii, gdzie byłem zapraszany, że prawdziwa niezależność energetyczna Europy polega na tym, że rozwijamy w zasadzie tylko 3 podstawowe źródła energii. Energetykę odnawialną, energetykę węglową i ewentualnie energetykę nuklearną, jeśli ktoś się na to zdobędzie. No po ropie i gazu Europa nie ma, nie tylko Polska. I to się udało uzyskać. Dzisiaj nikt nie dyskutuje konieczności wprowadzenia węgla na szeroką skalę. A nikt też nie dyskutuje tego, że powinniśmy się nauczyć wyłapywać dwutlenek węgla w energetyce węglowej i magazynować go pod ziemią. Oby to się udało, bo to nie jest jeszcze sprawdzone. Program flagowy Unii Europejskiej, tak nazywa się ten program, 12 instalacji, takich demonstracyjnych, ale o ogromnej skali, 400-500 MW, to są pełne bloki energetyczne. Właśnie takich 12 instalacji chce wybudować Unia Europejska w ciągu najbliższych 7 lat. Chodzi o to, żeby się Polska zmieściła w tym programie, bo będą spore dofinansowania dla budowy tych instalacji. My nie możemy tego zaniedbać. W Bełchatowie, w Blachowni Śląskiej mamy takie 2 miejsca, gdzie chcemy zmienić bloki energetyczne, dobudować do nich takie właśnie nowoczesne, najnowsze, prawdę mówiąc, jeszcze niesprawdzone, ale w fazie właśnie wielkich prób instalacje, które umożliwią Polsce być w czołówce technologicznej świata, jeśli chodzi o produkcję czystej energii elektrycznej. Czystej energii elektrycznej z węgla, naszego węgla, którego Polska ma bodaj najwięcej w Europie.
Instalacje, jeżeli rozumiem, to chodzi o instalacje właśnie składowania dwutlenku. Pan w imieniu Polski walczył, Polska miałaby się nie zmieścić w tym programie?
Dokładnie o takie instalacje chodzi. Wyłapać najpierw dwutlenek węgla z gazów spalinowych, te, które wychodzą z elektrowni, następnie przetransportować do dogodnego miejsca, gdzie można je zmagazynować pod ziemią. To oczywiście są instalacje, które wymagają wielkiego nakładu finansowego, a także wielkiej pracy konstrukcyjnej, badawczej, innowacyjnej. Polska na razie ma ustalone dwa miejsca, gdzie takie instalacje mogłyby powstać, ale oprócz tego w ciągu ostatniego półtora roku niewiele zrobiliśmy. Przyznaję, że nasi konkurenci, bo takich instalacji zgłoszono w Europie 20 kilka, a tylko 12 może mieć dofinansowanie. Nasi konkurenci są znacznie dalej w tej pracy. Niektórzy już mają gotowe projekty, właściwie wchodzą na budowę. Więc jeśli będzie się oceniało także postęp prac w poszczególnych instalacjach, to niewątpliwie mamy mniejsze szanse. Dlatego zachęcam, żeby do tego zabrać się naprawdę pełną parą. My potrafimy takie przedsięwzięcia robić w naszym kraju. Uważam, że mamy rok czasu, żeby rozpocząć właściwie pełne działania, żeby dopiąć finansowo te instalacje, żeby były gotowe projekty, żeby właściwie było pozwolenie na budowę. Pod koniec przyszłego roku, 2009, Unia będzie decydowała o tym, które instalacje zasługują na to, żeby je wesprzeć wielkimi środkami finansowymi. I my musimy w ciągu roku zrobić ogromny skok do przodu, organizacyjny, techniczny, aby być gotowym do pokazania, że nasze instalacje mają szansę, że są dobre, że są oparte na dobrych technologiach.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Postscriptum. Stefan Rieger.
Rok 2008. Pytanie nie jest błahe. Nie każdego roku warto język strzępić, by je zadać. Można było na to sobie pozwolić w 1989, kiedy upadł mur. Był to zapewne formalny koniec XX wieku. Większości z nas wydawało się, że 11 września 2001 inaugurował nową erę, ale dzisiaj widzę to raczej jako epifenomen, wyprysk zaprzeszłej gorączki. Przedostatnią próbę wrzucenia całej wstecz mówię o przedostatniej, gdyż ostatniej pewnie byśmy nie przeżyli. 2008 przeciwnie wydaje mi się projekcją w przód, rokiem zerowym nowej ery. Trochę się wychylam i w razie czego, jeśli dożyję, odszczekam. W końcu ostatnia próba wrzucenia całej wstecz wciąż przed nami. Najgorszego nie sposób wykluczyć. Przecież 99,9% powstałych na Ziemi gatunków wymarło po maksimum 3-4 milionach lat, więc w zasadzie już nas tutaj nie powinno być. Jeśli 2008 był dla mnie pierwszym rokiem nowej ery, to dlatego, że nie mający omal precedensu, przez mało kogo przewidziane wydarzenia wpisały się nagle harmonijnie w korpus mych lektur podstawowych od Richarda Dawkinsa, Daniela Denneta, Susan Blackmore, Antonio Damasio, Borysa Cyrulnika czy Jareda Diamonda. Diamonda, po Howarda Bluma, Desmonda Morrisa, Nassima Taleba i nade wszystko dwóch wirtuozów kompleksowej popularyzacji nauki, czyli matematyka Jana Stewarta i biologa Jacka Cohena, których dzieło o nazwie Załamanie chaosu to zapewne najbardziej stymulujący umysł wytwór ludzkiego racjonalizmu dla nas, maluczkich, niezdolnych do żonglowania różniczkami i do okiełznania topologii. Stewart i Cohen ukazują plastycznie niewiarygodną złożoność świata, wobec której tradycyjne narzędzia twardej i deterministycznej nauki, skądinąd bardzo pożyteczne, okazują się bezsilne, nie pozwalając niczego przewidzieć. Autorzy pokazują, że w sercu rzeczywistości ład i chaos intymnie są splecione, że chaos czai się wszędzie i minimalne zdarzenia, patrz efekt motyla, mają kolosalne konsekwencje. Lecz nawet jeśli pachnie to paradoksem, jest to chaos deterministyczny. Wszystko bowiem potoczy się tak, jak musi się potoczyć. Szkopuł w tym, że nie możemy z góry wiedzieć jak. Aby odkryć prostotę w złożonym świecie, jak brzmi podtytuł tej niezwykłej książki, i ewentualnie móc coś przewidzieć, uzbroić się trzeba w całkiem nowe narzędzia, na razie jeszcze niedoskonałe, a pozwalające wgryźć się w istotę będącego w ciągłym ruchu świata, czyli poznać naturę złożonych, nieciągłych układów dynamicznych. Wszystko jest układem dynamicznym, a najprostszą tego ilustrację zawdzięczamy pionierowi w tej materii, jakim był genialny matematyk francuski Henri Poincaré. Wyobraźmy sobie plażę o długości 1 kilometra, na której rywalizuje ze sobą dwóch sprzedawców lodów. Jak na niej się ustawią? Dla plażowiczów byłoby najwygodniej, aby jeden stanął w 1/4 odcinka plaży, a drugi w 3/4, gdyż wówczas nikt nie musiałby iść dalej po lody niż 1/4 kilometra. Dla handlarzy też byłoby to optymalnym rozwiązaniem. Otóż okazuje się, że pchani niewidzialną siłą, zwaną uczenie dynamiką przestrzeni fazowej, obaj ustawiają się w końcu obok siebie, w samym środku plaży. Nieuchronny ów proces jest wypadkową dwóch wektorów: chciwości sprzedawców i lenistwa klientów. Każdy z obu handlarzy podkraść chce klientów drugiemu i nieubłagane prawo rynku pcha ich ku sobie do tego samego punktu, ale wtedy dochodzi do głosu lenistwo klientów, którzy nie chcą daleko człapać po lody, więc ów punkt przesuwa się do środka plaży. W sumie wszyscy na tym stracili. Klienci mają dalej, sprzedawcy nie zarobili ani centa więcej, a zapewne mniej, gdyż leniuchy po prostu rezygnują z lodów. Oto zwięzła metafora niewidzialnej ręki wolnego rynku, najlepszego z możliwych światów. Ortodoksyjna logika i matematyka nie pozwalają jednak tego przewidzieć. Układy dynamiczne ukazują swój cel, czyli atraktora, do którego zmierzają, dopiero po dotarciu na miejsce. Dlaczego jednak o tym mówię, podsumowując Anno Domini 2008? Ano dlatego, że rok ten zilustrował jak żaden inny bezradność naukowej czy ekonomicznej ortodoksji w obliczu nieciągłych układów dynamicznych, które nagle skoczyły nam do gardła przy okazji kryzysu finansowego. Jeśli mówię o 2008 jako o pierwszym roku nowej ery, to właśnie z tej przyczyny, od kiedy stało się jasne, że niemalże nikt z establishmentu, od ekspertów i ekonomistów, po dziennikarzy i polityków, nie umiał przewidzieć kosmicznego zgoła krachu. Znaczy to jedynie tyle, że opętani ideologią, pseudonauką, stadnym instynktem i wiodącą nieuchronnie na manowce rządzą zysku, wszyscy oślepli i jak lemingi skoczyli w otchłań. Aczkolwiek lemingi czynią to jedynie z przyczyn demograficznych, regulując kaprysy ewolucji. Otchłań była obietnicą raju na ziemi, lecz okazała się piekłem. Wymyślony przez anglosaskich liberałów na przełomie XVII i XVIII wieku Homo economicus zmarł w tym roku śmiercią naturalną, nie tylko jako aktor racjonalnej rzekomo gry w światowej monopolii, lecz również jako figura antropologiczna. Wypiera go nareszcie prawdziwy Homo sapiens o napędzie neurobiologicznym sterowanym emocjami, bardziej zapewne ważne niż interesem czy rozumem. Niekoniecznie mi się to podoba, lecz taka jest prawda tego aroganckiego gatunku, który z pomocą religii czy ideologii przyznał sobie prawo do zniszczenia pozostałych i rządzenia odtąd na pustyni do rychłego odwołania. 2008 jest w tym sensie rokiem zerowym. Albo zaczniemy od zera, albo zostaniemy wyzerowani. Nie jestem optymistą, choć 2009, rok darwinowski, może nam rzucić koło ratunkowe. Nie wiem wszak, czy będzie wielu skłonnych po nie sięgnąć.
La radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Odchodzący rok dla francuskiej kinematografii był rokiem wyjątkowym. Naznaczyły go przede wszystkim trzy wydarzenia. Oscara dla najlepszej aktorki otrzymała francuska Marion Cotillard za rolę Edith Piaf w filmie Niczego nie żałuję. Francuski film Klasa, Laurent Conteta zdobył Złotą Palmę na tegorocznym festiwalu w Cannes. I wreszcie był to rok największego w historii francuskiego kina sukcesu kasowego. Film Jeszcze dalej niż północ Dani Buna, który dotarł także do wielu krajów na świecie, w tym do Polski, jest historią pewnego urzędnika pocztowego z południa Francji, przeniesionego służbowo na północ, do miejscowości Berg w departamencie Nord-Pas-de-Calais. Perspektywa przeprowadzki do zimnego kraju, w którym ludzie porozumiewają się niezrozumiałym dialektem sztimi, jawi się mu jak największy koszmar i klęska życiowa. Ku swojemu zaskoczeniu stwierdza jednak, że rzeczywistość jest zupełnie inna.
Dans le Nord-Nord. Me dis pas qu'il m'en va, Paris. Bye bye.
Dis donc, je suis en train de regarder Canaries-sur-Mer et les Appartements. Pas traîner pour visiter, hein.
Ah, surtout, on n'y va plus.
C'est pas possible.
Mais attends, on m'a proposé autre chose de bien plus intéressant.
Où ça?
Où ça? À Berg.
Dur.
Et il fait très froid.
Ouf. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend. -10, -20, -30.
Jeszcze dalej niż północ to film o solidarności, przyjaźni, gościnności, różnorodności ludzkiej i znaczeniu zakorzenienia w to, co po niemiecku zwykliśmy nazywać małą ojczyzną. Mimo swego ogromnego sukcesu, do którego z pewnością przyczyniło się ciepłe i bardzo optymistyczne przesłanie, czego zwłaszcza teraz tak łakną zestresowani ludzie, komedii Dani Buna nie udało się pobić absolutnego rekordu frekwencji, którym szczyci się po dziś dzień niezwyciężony Titanic Jamesa Camerona. Być może trzeba poczekać na amerykańską wersję filmu. Warner i Overbrook Entertainment Willa Smitha i Jamesa Lassitera zakupiły już do niego prawa od francuskiego producenta Pathé. Kolejną oznaką żywotności francuskiej kinematografii była w tym roku Złota Palma w Cannes dla skromnego pozornie na wpół dokumentalnego obrazu Klasa Laurenta Conteta. Od poprzedniej głównej nagrody najważniejszego na świecie przeglądu filmu autorskiego dla Francji, którą jury wyróżniło kontrowersyjne pod słońcem szatana Maurice'a Piala, minęło 21 lat. Radość i duma były zatem wielkie. Klasa, historia nauczyciela zmagającego się z uczniami w trudnym gimnazjum 20. dzielnicy Paryża, do konkursu w Cannes stanęła w ostatniej chwili. W filmie, który nakręcony został na podstawie powieści François Begodeau z niewielkim budżetem 2 800 000 euro, występują prawdziwi uczniowie tej szkoły. Według ostatnich wiadomości reprezentować będzie Francję w walce o Oscara dla najlepszego filmu nieangielskojęzycznego.
Bien, 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 hé, 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 oh! This was our second unanimous decision.
Deuxième décision unanime.
An amazing, amazing film.
Un film absolument incroyable.
The class.
Ah, c'est très bien que tu aies vu ça.
Ouais, je sais. C'est pas de pétasse, hein.
A skoro mowa o Oscarach, to nie sposób nie wymienić Marion Cotillard, która w lutym 2008 roku ze łzami w oczach odbierała w Los Angeles pozłacaną statuetkę za rolę Edith Piaf w filmie Olivier Dahan Niczego nie żałuje. Marion Cotillard to druga francuska aktorka, która zdobyła najbardziej cenioną na świecie nagrodę filmową. Pierwszą 48 lat temu była Simone Signoret. Francuską laureatką Oscarów była też Juliette Binoche, wyróżniona w 1997 roku za drugoplanową rolę w Pacjencie angielskim. W repertuarze francuskich kin w tym roku było jeszcze kilka sukcesów, chociaż żaden z nich nie może się równać z północną opowieścią o dobroci i solidarności. Na bardzo oczekiwanego Asterixa na Olimpiadzie z popularnymi aktorami Gérardem Depardieu, Alainem Delon, Clovisem Cornillaciem i Benoît Pelvordem wybrało się nieco mniej niż 7 milionów widzów. Po 2 miliony zarejestrowały Disco, Wreszcie wdową oraz dyptykt o gangsterze Messlinie, Instynkt śmierci i Wróg publiczny numer 1. Francuskie kino autorskie, mimo że tradycyjnie cieszy się mniejszym wzięciem masowej publiczności, też miało się czym pochwalić. Cezarem dla najlepszego filmu francuskiego nagrodzony został oryginalny obraz z życia arabskich emigrantów w Marsylii, Abdelatifa Keshisha, La Graine et le Mulet, a prestiżową nagrodę Louis de Luca otrzymał trzeci odcinek Profili chłopskich Raymonda Depardona.
Qu'est-ce qui t'arrive?
T'es jeune, qui aime la vie, la liberté. Moi, j'ai rien fait, j'ai rien laissé, ni pour toi, ni pour mes enfants.
Pourquoi tu dis des trucs pareils?
Je sais pas comment tu fais pour continuer à vivre ici, hein, dans ce taudis. Tu devrais rentrer au bled.
Au bled, t'as tout ce que tu veux. T'as le soleil, t'as tes amis d'enfance.
Franchement, elles sont trop dures, tes fils, hein. Je veux te jeter comme une merde, hein. Tu sais toi ici. Et nous, on est ta famille, non? Franchement, moi, t'es comme mon père, la vérité.
T'es pas au courant que Slimane va ouvrir un restaurant sur un vieux bateau?
Et de lui, on l'aide, c'est un ami.
Vous avez déjà tenu un restaurant?
Non, non. Vous l'avez, le prêt? Vous l'avez pas?
Et pour les frais de fonctionnement?
De toute façon, pour eux, du moment que c'est pas une mosquée...
Merci, monsieur Béji.
Allez, Inch'Allah, alors, comme on dit.
C'est pourquoi il fait tout ça, lui? C'est pour toi, pour ses enfants. C'est pas pour lui-même, hein.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
To fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Fenana Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I want to warn you, laddie, though 'cause my daddy he treats it so well. There was a dame that a football game made long for the strong undergraddy. I never dream of making the team, 'cause my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da-da-da-da-da-da-da-da-da.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W twórczości Picassa dialog z dziełami wielkich mistrzów zajmuje miejsce pierwszorzędne. Jest to fakt powszechnie znany. Aż się prosiło o to, by skonfrontować obrazy Picassa z obrazami malarzy, którzy tak go fascynowali, że nawiązywał do ich dzieł z maniackim, zdawałoby się, uporem. Takiej wystawy dotąd nie było. Głównie dlatego, że wypożyczenie i sprowadzenie na jedno miejsce tylu emblematycznych arcydzieł było niezmiernie trudne i kosztowne. Zaradził temu entuzjazm komisarzy, powaga Zrzeszenia Francuskich Muzeów Państwowych RMN i mecenat firmy LVMH. Od 8 października wystawa ta stanie się więc rzeczywistością w paryskim Grand Palais, gdzie skupi ponad 200 dzieł i równocześnie w dwóch innych miejscach. W Louvre wokół kobiet z Elgieru Eugena Delacroix i w Muzeum Orsay wokół śniadania na trawie Eduarda Maneta. Stwierdzenie, że Picasso kopiował i reinterpretował wielkich mistrzów, nie wyczerpuje zjawiska, które ma charakter wielopiętrowy. Jak pisze w katalogu wystawy jej współkomisarz, pani Anne Baldassari, w odczytywaniu tradycji malarskich Picasso korzystał z wcześniejszego odczytania jej przez swoich poprzedników. Malarstwo Maneta czy Ingra, freski Puvis de Chavanna, obrazoburcze transkrypcje Cezanna są dla niego kluczem otwierającym kod dla rozpoznania i aktualizacji tego, co oni sami wnieśli do sztuki. Dzięki temu Picasso patrzy na Maneta, który patrzy na Goję, który patrzy na Velasqueza, na tegoż Maneta, który patrzy na Rafaela za pośrednictwem rycin Raimondiego, na El Greca, malarza ikon wpatrzonego w Tycjana, na Ingra patrzącego na Poussina, Rafaela i fotografię z atelier, na Cezanna znowuż, który sam patrzy na El Greca i Poussina i fotografię nagich modeli, na Van Gogha, który wpatrzony jest w Rembrandta i na celnika Rousseau zapatrzonego w albumy z obrazkami, a na ich wszystkich razem Picasso patrzy za pośrednictwem reprodukcji, które systematycznie zbiera przez całe życie. Główną wystawę rozpoczynać mają autoportrety Picassa, nawiązujące m.in. do autoportretów El Greca, Poussina, Rembrandta, Gauguina, dalej studia kopii akademickich, następnie obrazy, w których Picasso testował, by tak rzec, efekty barw znane mu z arcydzieł mistrzów. Po tym przygotowaniu następuje 8 sal z obrazami bezpośrednio nawiązującymi do widniejących obok dzieł mistrzów lub inspirowanymi przez nie, przy czym ostatnia z tych sal poświęcona jest wielkim aktom świadomym wyzwania Picassa w stosunku do Wenus Velasqueza, Mai Desnudy Goi, Odaliski Ingra i Olimpii Maneta. O wystawie towarzyszącej w Muzeum Orsay w sali śniadania na trawie Eduarda Maneta dość powiedzieć, że skupia ona wokół niego 14 obrazów olejnych i ponad 30 innych dzieł, które Picasso stworzył w swoim dialogu, czy wręcz walce z arcydziełem Maneta. Sytuacja powtarza się w trochę skromniejszej skali w Louvre przed kobietami z Elgieru Eugena Delacroix.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
FI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.